Do Jezusa przyszedł jeden z faryzeuszów pod osłoną nocy, żeby nie być prześladowanym. Wyznaję wiarę w Jezusa. Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. A więc patrząc na czyny Jezusa, na znaki, które Jezus czyni, nie zatrzymuje się na nich, ale idzie w kierunku wyznania wiary, bo znaki, które czyni Jezus, mają doprowadzić do tego, żeby ludzie uwierzyli w Niego, żeby uznali, że On jest Panem, że jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym, posłanym przez Ojca. A Jezus mówi, że wiara w Niego, uznanie Jego jako Syna Bożego, jako Zbawiciela, musi zaowocować, musi przerodzić się na wybór, na doświadczenie pewne, które zadziać musi się w życiu człowieka. I dlatego mówi w odpowiedzi Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Człowieku musi dokonać się drugie narodzenie. Wybór Chrystusa oznacza drugie narodzenie. I Nikodem dziwi się i pyta Jezusa, jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Zobaczcie, myślenie Nikodema jest ciągle według ciała. Jezus mówi, dalej wyjaśniając, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co to znaczy narodzić się z wody i z ducha? To znaczy narodzić się z Chrztu Świętego. Zobaczcie, my często świętujemy urodziny. Tak naprawdę powinniśmy świętować datę naszego chrztu. To jest najważniejsze wydarzenie, które się zadziało w naszym życiu. Staliśmy się dziećmi Bożymi. To narodzenie według ciała, ono zostało przewyższone przez narodzenie z wody i z ducha w Chrzcie Świętym. To jest właściwe wydarzenie. Oczywiście dar życia jest darem od Pana Boga, jest fundamentem. Na darze życia się opiera dar wiary. Łaska buduje na naturze. Pierwszą odpowiedzią na nasze powołanie, które Bóg nam daje, jest właśnie to przyjęcie swojego życia jako daru. Wielu z nas z powodu zranień ma tutaj wiele problemów z tym, żeby przyjąć, pokochać swoje życie. Ale Jezus mówi do Nikodema, że chodzi o coś więcej jeszcze. Że chodzi o to, żeby powtórnie narodzić się z wody i z ducha. Żeby narodzić się z Chrztu Świętego, narodzić się do życia duchowego. To jest to prawdziwe narodzenie, obudzenie. I to drugie narodzenie z wody i z ducha do życia Bożego daje nam sakrament Chrztu Świętego. W starożytności chrześcijańskiej, kiedy byli chrzczeni dorośli, to się wpisuje bardzo mocno w cały czas paschalny. Czas Wielkiego Postu to był czas tego ostatniego przygotowania katechumenów do chrztu. Były skrutynia, które badały jeszcze kandydatów, sprawdzały, czy oni są gotowi. Czy słuchając Słowa Bożego rzeczywiście zmienia się ich życie, czy odwracają się od swojego grzechu. I później otrzymywali chrzest, później uczestniczyli w katechezach mistagogicznych przez cały biały tydzień, no i żyli już w kościele. Ale to przygotowanie przed Chrztem Świętym, które było też związane z pewnymi wymaganiami Kościół, musiał rzeczywiście mieć pewność, żeby ochrzcić człowieka. Potrzebny był też świadek chrzestny, już chrześcijanin, który zaświadczał o tym, który chciał wstąpić do grona uczniów. Dawał o nim świadectwo, ale też Kościół badał, pytał pracodawcę na przykład, jak ten człowiek funkcjonuje w pracy, czy jest uczciwy. Badał kandydatów, pytał otoczenia, czy oni rzeczywiście są godni tego, żeby otrzymać chrzest. Jeżeli wiedzieli, że nie, że człowiek jeszcze nie jest gotowy albo w ogóle nie jest gotowy, to nikt się nie przejmował, żeby odmówić człowiekowi. Kościół bardzo szanował dar Chrztu Świętego. Natomiast Z czasem, kiedy rzeczywiście chrześcijaństwo uzyskało wolność, swobodę wyznania wiary, no, trochę chrzest jakby stracił na znaczeniu. Chrzczono całe narody. Często było to też związane z pewnymi no, przywilejami politycznymi, społecznymi, więc warto było być chrześcijaninem tam, gdzie władca był też ochrzczony. Niestety wtedy chrześcijaństwo trochę straciło na jakości, ale to jest czas, kiedy Pan Bóg zaczął odnawiać życie w Kościele przez tych, którzy uciekli na pustynię. Widzieli, że kiedy w Kościele wkrada się byle jakość, taka masowość, Pan Bóg powołał przez Ducha Świętego ludzi na pustynię. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi, dokąd pożąda. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha. I Duch wyprowadził ojców na pustynię po to, żeby byli znakiem, żeby Kościół był posolony przez ich życie, przez białe męczeństwo, przez ascezę. Ale zobaczcie, my zostaliśmy ochrzczeni jako dzieci. I my dzisiaj w Kościele mamy wielu ludzi ochrzczonych, ale nie zewangelizowanych, niewierzących. Ludzie, którzy nie wiedzą, czym jest Chrzest Święty. Chrzest Kościół udziela dzieciom, ale opierając się na wierze rodziców, na ich zobowiązaniu rodziców chrzestnych. Rodzice i chrzestni zobowiązują się, że będą wychowywali dziecko w wierze, że stworzą pewne środowisko, itinerarium wiary. W praktyce dobrze wiemy, jak to wszystko wygląda, że rodzice nie są wierzący, albo ewentualnie są tylko tradycyjnie chodzący do kościoła, to dziecko w pewnym momencie, kiedy zaczyna dorastać, zaczyna buntować się przeciwko kościołowi, albo kiedy dziecko widzi, że rodzice chodzą do kościoła, ale to nie przekłada się na sposób ich życia, no to pojawia się czas buntu i bardzo szybko dzieci odrzucają doświadczenie wiary. Oczywiście może też być tak, że rodzice mają żywą wiarę i przychodzi okres próby. Tylko jeżeli dziecko ma środowisko wiary, ono ma do czego wrócić. Natomiast jeżeli nie ma w ogóle tego przekazu wiary, tego doświadczenia domowego kościoła, to jest ciężko. I zobaczcie, tak naprawdę dzisiaj Kościół potrzebuje ewangelizacji. Za czasów Ojca Świętego Benedykta XVI papież stwierdził, że Europa, chrześcijańska Europa potrzebuje nowej ewangelizacji. Potrzebuje misji ad gentes, czyli potrzebuje głoszenia Ewangelii tym, którzy są ochrzczeni, ale są niewierzący, którzy spoganieli, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa. I większość formacji, sposobów formacji, wspólnot, które istnieją w Kościele, one zrodziły się jako pewnego rodzaju pomoc, narzędzie dla parafii, po to, żeby człowiekowi ochrzczonemu, a nie zewangelizowanemu, który nie otrzymał doświadczenia Kościoła w swoim domu rodzinnym, czasem też w parafii, żeby pomóc człowiekowi odkryć tajemnicę Chrztu Świętego. Zobaczcie, wszystkie wspólnoty właściwie opierają się na tym, na kerygmacie, na odkryciu, na dorastaniu do Chrztu Świętego. Tak? Jesteśmy ochrzczeni, ale potrzebujemy ewangelizacji. Potrzebujemy odkryć. I właściwie to, co robił święty Ludwik Grignon de Montfort, całe przygotowanie do zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi, to jest też nic innego. To nie jest tak, że ewangelizacja rozpoczęła się w XX wieku, albo żeśmy się nauczyli od protestantów. Święty Ludwik, który żył parę wieków temu, on właśnie ze świadczonej Francji, bardzo poranionej, gdzie było wielu ludzi ochrzczonych, bo ludzie magicznie przychodzili do kościoła, chrzcili dzieci, ale tak naprawdę później nie praktykowali wiary. Byli niewierzący. Tak samo było ze świętym Janem Marią Wianejem. Biskup go posłał do najmniejszej, do zabiedzonej parafii, gdzie trzy osoby na krzyż chodziły na mszę świętą w niedzielę, reszta w tym czasie w małej miejscowości było kilka knajp, w których ludzie spędzali czas, szczególnie w dni wolne, w niedzielę, zamiast iść do kościoła. I biskup posłał Wianeya i mówi: idź i rozpal w nich wiarę. No i co on zaczął robić? Modlić się i pościć, pokutować. Bo na początku nikt nie był zainteresowany. A więc zobaczcie, ale ta modlitwa i pokuta, zobaczcie jak zaowocowało, że później mały Ars stało się konfesjonałem Francji. Że ludzie po kilka dni czekali w kolejce na to, żeby się móc wyspowiadać. Jeden ksiądz, który zaczął rzeczywiście żyć w przyjaźni z Bogiem, w ascezie, w umartwieniu, ofiarowanym w pokucie, przemienił rzeczywiście wiele ludzkich serc. Pan Bóg się nim posłużył. I tak samo było ze świętym Ludwikiem. On, widząc tą biedę ludzi, no dlaczego ludzie dzisiaj nie chodzą do kościoła? I tu nie pomogą żadne nakazy czy straszenie, bo masz grzech. Jak człowiek nie wie, czym jest grzech, dzisiaj zatracił poczucie grzechu, nie wierzy w życie wieczne, nie wierzy w możliwość wiecznego potępienia, to po co pójdzie do kościoła? Woli wybrać inną formę spędzenia wolnego czasu. Albo zarabia pieniądze, także w niedzielę, 7 dni w tygodniu, prawda? Szkoda czasu, trzeba się bogacić, pomnażać dobra, które mam. Więc my potrzebujemy dzisiaj ewangelizacji. Zobaczcie, dawanie ludziom dzisiaj, też młodym szczególnie, zasad moralnych bez ewangelizacji, bez dobrej nowiny, bez ukazania tak naprawdę, co Chrystus dla nas uczynił, jak bardzo Bóg nas kocha i po co ty masz iść do tego Boga. Co On ci może dać? Co ci daje pójście do kościoła? Bo jak ja tego nie zrozumiem, tylko będę przychodził ze strachu. Dzisiaj niestety już to nie działa. Kiedyś w małych miejscowościach było jakieś poczucie wstydu, chociażby przed proboszczem strach, bo mnie nie pochowa, albo różne inne rzeczy. Dzisiaj ludzie to mają w nosie. Prawda? Nikt się już tym nie przejmuje, nie przejmuje się nikt sąsiadami i tak dalej. Po części jest to dobre, ponieważ przychodzą ludzie z wyboru. Nie z powodu tego, że jakiegoś przyzwyczajenia, tradycji, ale z wyboru. Świadomość decyduje o tym, że ja przychodzę do kościoła. I to jest oczyszczenie. To jest po części dobre, ale to też powoduje, że kościół rzeczywiście będzie tracił na ilości osób, ale ma zyskiwać na jakości. Ci, którzy mają być w kościele, mają być świadomi, kim są. I Ludwik zobaczył, że ludzie są ochrzczeni, ale tak naprawdę nie wiedzą, co to jest ten chrzest. Zaczął głosić w parafiach misje, które właśnie pomagały odkryć, czym jest chrzest święty. Ale też widział szczególną rolę Maryi w tym nowym narodzeniu się z wody i z Ducha Świętego. Skoro Bóg przez chrzest święty staje się naszym Ojcem, to święty Ludwik głosił, że potrzebujemy też matki. Gdzie jest ta matka? To jest Maryja. Ona, która stała pod krzyżem Chrystusa, która otrzymała jako matka umiłowanego ucznia. Oto syn twój, oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. I Ludwik pokazuje, że żeby stać się Bożym dzieckiem, mieć Boga za ojca, trzeba mieć Maryję za matkę. Ale Maryję trzeba też widzieć jako symbol Kościoła, jako ikonę Kościoła, jako tą niewiastę, która jest oblubienicą Ducha Świętego. I my tak naprawdę przez Maryję wchodzimy w misterium Kościoła, w tajemnicę Kościoła. Ojcowie mówili, że nie może mieć Boga za ojca ten, który nie ma Kościoła za matkę. Więc, bo wielu dzisiaj myśli, nie? No ja wierzę w Pana Boga, ale Kościół mi jest niepotrzebny. Ja wierzę w Boga, nie wierzę w Kościół. No nie da się tak, nie? Ojcowie bardzo wyraźnie mówili, nie możesz mieć Boga za ojca, jeżeli nie masz Kościoła za matkę. W Kościele się rodzisz z wody i z ducha, przez chrzest święty. Nigdzie indziej nie otrzymasz odpuszczenia grzechów, nie otrzymasz Eucharystii, sam sobie nie odprawisz, jak jesteś świecki. I nie sprowadzisz żywego Boga w Eucharystii na ziemię. To możesz otrzymać tylko w Kościele. Dlatego właśnie to nowe narodzenie i to, co my podejmujemy tak naprawdę, te 33 dni przygotowania, one nie są niczym innym jak właśnie taką drogą formacji odkrycia na nowo tajemnicy chrztu. Zobaczcie, że też przez te teksty okazuje się, że nam się może wydawało, że nasza wiara jest dojrzała, że wszystko jest w porządku, że już jesteśmy na nie wiadomo jakim etapie, bo przecież jesteśmy w jakichś wspólnotach, w jakichś formacjach i tak dalej. Nagle się okazuje, że dopiero się zaczęło, prawda? Że dopiero zaczęliśmy odkrywać, ile jest biedy w naszym życiu, ile jeszcze jest do zrobienia. I oczywiście to nie jest tak, że po tych 33 dniach już będziemy gotowi do zawierzenia i do zawsze na wyrost wszystko trochę, ale przynajmniej trochę zbliżymy się do Pana Boga, ale to jest też pewien proces. Tym zawierzeniem trzeba żyć. Tak jak żyjemy z Chrztem Świętym i ciągle musimy, Kościół jest nieustannie nawracający się. Czyli ja nieustannie muszę odkrywać coraz bardziej wszystko to, co mnie oddala od Pana Boga, ale oddając się w ręce Maryi, zyskujemy tą nauczycielkę, która była najbliżej Chrystusa, która najdoskonalej spośród ludzi całkowicie oddała wszystko do dyspozycji Bogu i była całkowicie zgodna w swoim sercu z Bożą wolą. Z lepszej nauczycielki nie ma, żebyśmy coraz głębiej żyli swoim chrztem świętym. Dlatego tu nie chodzi tylko o zawierzenie się Maryi, ale zawierzamy się przez ręce Maryi Jezusowi, czyli wchodzimy coraz bardziej i głębiej w tajemnicę chrztu świętego. Tutaj jest to nastawienie takie bardzo... Zdrowa pobożność maryjna, ona zawsze prowadzi nas do Chrystusa i prowadzi nas też coraz głębiej do misterium Kościoła, w którym to misterium Chrystusa jest nam dane. Możemy się rodzić na nowo. Rodzić się na nowo, to znaczy odwracać się też od swoich grzechów. Rodzić się z łaski. Katechumeni przed Chrztem Świętym podejmowali tą decyzję nawrócenia. Zmieniali czasem nawet miejsce pracy, kiedy to nie korespondowało z wiarą chrześcijańską. Czasem trzeba było podjąć bardzo radykalne decyzje odcięcia się od pewnych rzeczy. Tam nie było przedszkola. Te teksty, które my rozważamy, one też nam mają pomóc w tym, abyśmy rzeczywiście badali swoje serce, żebyśmy zobaczyli, gdzie jesteśmy jeszcze w jakiejś niewoli, gdzie potrzebujemy pomocy, ale też błagali Maryję o pomoc, żeby ona nas wyprowadzała z tych wszystkich naszych niewoli, w których jeszcze siedzimy, żeby ona nam wypraszała też wolność, by nas prowadziła pod krzyż Chrystusa, by nas wzięła do swojej szkoły słuchania słowa, bycia posłusznym woli Pana Boga, bycia niewolnicą pańską. Chcemy się oddać jej w niewolę po to, żeby być niewolnikami Chrystusa, a ostatecznie po to, żeby być prawdziwie wolnymi ludźmi. Bo prawdziwa wolność jest tylko wtedy, kiedy człowiek wchodzi w całkowite zawierzenie, zaufanie, oddanie się Panu Bogu. Nie ma innej drogi wolności na świecie. Wszelka inna definicja wolności jest fałszywa.